środku dnia.
W ostatni poniedziałek niedaleko Rogoźna na przejeździe kolejowym, przed którym jest wyłącznie znak stop, ciężarówka uderzyła w pociąg, w którym było kilkanaście osób. 40-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu, a skład się wykoleił. Nikt z pasażerów i obsługi nie poniósł poważnych obrażeń. Marek Wolski był na miejscu zaraz po tym wypadku i rozmawiał z mieszkańcami Garbatki.
15 z minutami. Huk okrutny, powiedzmy potrójny piorun, takie odniesienie. Kupa kurzu, kupa zgliszczy latających i składające się wagony.
Czy widział pan również ten samochód, który wjechał w ten pociąg?
Tego nie widział nikt. Córka dzwoniła po straż, to córka była z tej strony z mieszkania, a ja byłem z tamtej strony i przez okno właśnie widziałem, jak to wszystko się składało już po uderzeniu.
Młodszy inspektor Andrzej Borowiek. Nie definiujemy tutaj przyczyny, natomiast wstępnie możemy powiedzieć, że te nasze ustalenia wskazują, że ten samochód zatrzymał się przed przejazdem, natomiast nie wiadomo dlaczego wjechał na ten przejazd tuż przed pociągiem, który zbliżał się do tego miejsca.
To jest tylko stop, który kierowcy często i gęsto omijają, nie?
Czy tu kiedyś w ogóle doszło do takiego wypadku?
Tak, 30 lat temu był śmiertelny wypadek i w międzyczasie był wypadek też, ale miał szczęście po prostu chłopaczek.
Na szczęście nie doszło do wielkiej tragedii, bo w tym pociągu jechało prawie 20 osób.
Tak, szczęście, nieszczęście można powiedzieć. Na samym początku to myślałam koniec, że dużo ludzi może być właśnie nieżywy i tak dalej. No, taka wywrotka i tak dalej, ten samochód palący się, to było coś strasznego. Ten pierwszy widok, w ogóle te pierwsze w ogóle, jak to się tu zaczęło dziać. Tu ropa była walana, tu było prąd i tak dalej, nie można w ogóle podejść do przejazdu, aż nie było zabezpieczone, także masakra.
Jak bardzo niebezpieczny jest ten przejazd?
Dla nas tutaj mieszkańców, którzy mamy dzieci szkolne, wczesnoszkolne, nie wyobrażamy sobie puścić dzieci samych na przystanek, gdzie musiałoby pokonać właśnie niestrzeżone torowisko. Przystanek znajduje się przy też głównej drodze, no to takie nasze dzieciaczki mają takie zagrożenie, że my rodzice nie posyłamy naszych dzieci z głębi wsi na przystanek, gdzie mamy do pokonania przejazd niestrzeżony. Bez rogatek, bez świateł ostrzegających, tylko znak stop.
Mieszkańcy, co robili wcześniej, żeby tutaj coś zmienić na tym przejeździe?
Walczymy o to, ale bezskutecznie. Nie da rady, jak to mówią władze.
No to jest ciekawe pytanie. Czy rzeczywiście nie da rady? Wczoraj prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski tak mówił o tym wypadku koło Rogoźna.
Według wstępnych informacji, które sukcesywnie zbieramy, współpracując ze służbami, kierowca pojazdu samochodowego, ciężarowego dojechał do znaku stop, zatrzymał się, kiedy zbliżał się pociąg. Pojazd ruszył, co skutkowało zderzeniem z pojazdem kolejowym. Nie znamy dzisiaj przyczyny, jesteśmy także w trakcie badania monitoringu pojazdu, dlatego że każdy pojazd kolejowy jest zaopatrzony w monitoring i będziemy rejestrator zdarzeń analizować, co było przyczyną. Tam nie ma szlabanu, to jest przejazd, jeśli mówimy o kategoriach, przejazd w takiej nomenklaturze kolejowej kategorii D, czyli jest znak stopu i krzyż świętego Andrzeja. Z wczorajszych oględzin tak zwany trójkąt widzialności od strony najechania pojazdu był bardzo, bardzo dobry. Nie było żadnych przeszkód, które by zasłaniały przejazd z pola widzenia kierowcy. Tutaj przejazdy kategorii D, czyli bez ograniczeń, bez światła czerwonego, bez półrogatki czy bez rogatki, nadal są problemem i dlatego apel do wszystkich kierowców. Zachowajmy się tak, jakbyśmy na każdym skrzyżowaniu się zachowali, czyli naprawdę sprawdźmy, czy z jednej, czy z drugiej strony nie nadjeżdża pociąg po uprzednim zatrzymaniu się przed znakiem stop.
Ja dodam, że w Polsce takich przejazdów kolejowych kategorii D jest prawie 7 tysięcy, a stosuje się je na drogach, gdzie iloczyn natężenia ruchu kołowego i kolejowego nie przekracza 60 tysięcy, a pociągi nie poruszają się szybciej niż 120 km na godzinę. No chyba, że jest ograniczona widoczność, to wtedy 20 na godzinę jest ten limit. Jeszcze jeden, proszę państwa, wątek. Wróćmy do tego przejazdu i walki o odpowiednie oznakowanie i do tego, jak zmieniała się tam właśnie ta liczba pojazdów, o tym w relacji Grzegorza Ługawiaka.
Przejazd kolejowo-drogowy w Rogoźnie zabezpieczony jest jedynie znakiem stop i krzyżem świętego Andrzeja. Tak jest od dawna, ale przez lata mało uczęszczana ulica zmieniła się w ruchliwą drogę. Przekonuje sołtys Garbatki Krzysztof Nikodem.
Garbatka się rozwija, to jest raz, a drugie jest tutaj dużo firm. Jest też baza tirów, które codziennie przejeżdżają przez ten przejazd kolejowy. Jest duże ogrodnictwo, gdzie ludzie w okresie wiosenno-letnim przyjeżdżają po kwiaty, po rośliny, więc ruch jest bardzo duży.
Starania o lepsze zabezpieczenie przejazdu sołtys rozpoczął już kilkanaście lat temu.
Sołtysem zostałem już jakieś 14 lat temu i wtedy już zacząłem pisać pisma najpierw do gminy, potem do kolei o zmianę właśnie kategorii tego przejazdu.
Zastępca burmistrza Rogoźna Maciej Gracz oraz burmistrz Łukasz Zaranek potwierdzają, że przejazd w Garbatce nie daje spać lokalnym władzom.
Sołtys chyba nie ma miesiąca, żeby do nas nie przychodził. Czy mieliśmy jakieś spotkanie z PKP PLK w tej sprawie?
Cała lokalna społeczność, ci, którzy w tym samorządzie byli od wielu lat, podnosili kwestię właśnie zabezpieczenia tego przejazdu.
Ostatnie duże spotkanie miało miejsce 3 lata temu, przypomina sołtys Krzysztof Nikodem.
W 2023 roku odbyła się tutaj komisja, gdzie przyjechali przedstawiciele kolei, przedstawiciele policji, powiatu. Sporządziliśmy taki protokół z tego spotkania, z którego jasno wynikało, że jednak jest potrzeba zmiany tej kategorii tego przejazdu.
Protokół razem z wnioskami trafił do PKP PLK. Dlaczego mimo wieloletnich starań sprawa nie może zostać załatwiona? Burmistrz Łukasz Zaranek.
PLK zdawało zawsze okoniem, że jednak jest ta przepustowość, jeśli chodzi o ruch samochodowy, no tak niewielka, że nie warto w to inwestować.
Chodzi oczywiście o pieniądze. Koszt jednej automatycznej sygnalizacji świetlnej na przejeździe to od 1 000 000 zł w górę. Ale takie katastrofy jak ta wywracają wszelkie wyliczenia, mówi zastępca burmistrza Rogoźna Maciej Gracz.
Raz wymiana składu, dwa uszkodzeniu uległa trakcja, uszkodzeniu uległy szyny, uszkodzeniu uległ nasyp, no i przeprowadzenie całej akcji ratunkowej. To są kwoty, które spokojnie pokryłyby kilka takich strzeżonych przejazdów.
Dokładnie to od 25 do 40 przejazdów, bo szynobus elektryczny kosztuje właśnie od 25 do 40 milionów złotych. Mówimy tylko o stratach materialnych, a przecież mogło być znacznie gorzej.
Tu było raptem kilkanaście osób w pociągu. To jest dla nas aż nie do wiary szok i to jest naprawdę cud.
PKP PLK wypowiada się w sprawie samego wypadku. Co do starań Garbatki o zabezpieczenie przejazdu, Rafał Wilgusiak z biura prasowego ma na razie niewiele informacji.
Sprawdzamy to, zbieramy informacje. Sprawdzamy, czy były jakieś wnioski samorządu, czy mieszkańców, czy jakiejś społeczności lokalnych o wyposażenie tego pojazdu w jakieś urządzenia.
Sołtys Garbatki powiedział mi, że na jego biurku leżą ostatnie 3 wnioski w sprawie przejazdu.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. Zanim pierwszy telefon odbierzemy, to jeszcze zapraszam Państwa na rozmowę z Michałem Bejmem, doktorem Michałem Bejmem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalistą od spraw kolejowych, tak z grubsza mówiąc. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, tak szybciutko sobie policzyłem tutaj, że jeżeli mamy 7 tysięcy takich przejazdów w Polsce, jeden kosztowałby około 1 000 000 zł, to 7 miliardów by było potrzeba, żeby zlikwidować je. Czy to jest rzeczywiście problem pieniędzy, żeby takie niebezpieczne przejazdy zlikwidować?
Znaczy i tak, i nie. Pamiętajmy, jakby pierwsza rzecz jest taka, że linia Poznań-Piła podlegała pracom modernizacyjnym, na który ogłoszono przetarg i to właściwie chyba procedura się w 2015 zaczynała. W 2016 roku dzięki wiceministrowi Piotrowi Stomie, czy też zaangażowaniu niektórych posłów z Wielkopolski, Tadeusz Dziuba i przychylności CUPT-u, była szansa, żeby tą linię sfinansować nie z wojewódzkich funduszy, unijnych funduszy dzielonych na poziomie wojewódzkim, tylko dzielonych na poziomie krajowym, czy też w ogóle bezpośrednio przez Brukselę. Jednakże ostatecznie zapadła decyzja, że nie wprowadza się istotnych zmian w realizację projektu.
I dlatego jest jeden tor, a nie dwa tory.
Tak, wszystko powodowało, że ten projekt nie został zrealizowany zarówno dobrze, jeśli chodzi o pojemność sieci kolejowej, czyli właśnie brak dwóch torów, jak i również nie zrezygnowano z jakichś drobnych prac podnoszących bezpieczeństwo, chociażby wprowadzenie półrogatek, czy też sygnalizacji świetlnej na takim przejeździe. I to rzeczywiście, jeśli robi się takie prace równocześnie w ramach dużego programu modernizacyjnego, ten koszt budowy rogatek, półrogatek, czy też ewentualnie sygnalizacji świetlnej jest dużo niższy niż w sytuacji, gdy my próbujemy włączyć w istniejący już system sterowania ruchem kolejny system sterowania przejazdem. To mówię zarówno, mniej więcej to jest ten sam koszt, to jest tylko światła, pół rogatki czy pełne rogatki, to już jest tam niewielka różnica kosztowa, ale jakby sam fakt wpięcia w system sterowania ruchem jest bardzo kosztowny. I niestety tutaj, powiedzmy uczciwie, zabrakło woli politycznej, czy zarówno od pani premier Szydło, jak i ministra Adamczyka, którzy wówczas nie skorzystali z tej szansy wyremontowania tej linii naprawdę do docelowego standardu, jakim jest 160. To widzimy dzisiaj zarówno przy takiej sytuacji, że nadal różnego rodzaju samorządy domagają się zmiany kategorii D na wyższe kategorie, jeśli chodzi o typy przejazdów, a równocześnie Polskie Linie Kolejowe świeżo zmodernizowaną linię znowu zaczynają rozbudowywać. Tutaj mam na myśli budowę drugiego przęsła mostu nad Wartą przy Obornikach. Więc są wszystko rzeczy, które pokazują, że złe, błędne decyzje polityczne, robione trochę na kolanie, trochę bez pomyślonku, nie przynoszą systemowych rozwiązań. Ja tu mówię, nie chcę, broń Boże, usprawiedliwiać sprawcy tego wypadku, bo jak z materiałów wynika prasowych, wszystko było dobrze i widoczne i tak dalej. I tutaj, powiedzmy, trudno już się tylko możemy domyśleć, co spowodowało, że kierowca ruszył, ale mówię o systemowym rozwiązaniu, jakim jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa. My w Polsce bardzo często nie lubimy systemowych rozwiązań. Takim przykładem chociażby było to, że kilkanaście lat temu prawie że jednomyślnie posłowie wszystkich partii odebrali strażom gminnym prawo do automatycznych urządzeń rejestrujących chociażby fotoradarów, ale również na przykład urządzeń, które mogłyby rejestrować wykroczenia na przejazdach kolejowych, które mają półrogatki, czy też samą sygnalizację świetlną, bo bardzo często zdarza się, że kierowcy i część kierowców legalnie zupełnie czeka na półrogatce, a zdarza się wariat pirat drogowy, który omija lewym pasem, czy też ignoruje czerwone światło.
Ale statystycznie, panie doktorze, takie przypadki i takie filmiki w internecie pojawiają się raz na jakiś czas, więc powiedzmy, że wariatów nie brakuje, ale no w tym przypadku rzeczywiście trudno powiedzieć, co sprawiło, że ten 40-latek po prostu ruszył w momencie, kiedy ten pociąg był już za blisko. Chciałem zapytać, czy właśnie ten remont, który został przeprowadzony kilka lat temu, jednotorowo właśnie za pieniądze z Unii Europejskiej w ramach budżetu województwa wielkopolskiego i podniósł mimo wszystko standard tej linii, prędkość tych pociągów, bo tam wcześniej pociągi jeździły bardzo wolno, nie wiem, 40 na godzinę, tam były miejsca, gdzie ten pociąg spiły się w luku po prostu straszliwie. Teraz te pociągi jadą tam 120 na godzinę. No i właśnie teoretycznie wszystko się zgadza. No D, kategoria D przejazdu kolejowego może być przy 120 na godzinę, ale może to jest trochę tak, że jednak to jest taka prędkość w przypadku na przykład samochodu ciężarowego, zanim ta bezwładność się poruszy, zanim kierowca podejmie decyzję, to ten pociąg, on już przejeżdża w tym czasie no setki metrów. Może powinno to być bardziej zweryfikowane jednak w międzyczasie tak zwanym.
Znaczy pamiętajmy jakby, że zawsze są dwie jakby rzeczy. Jedna nielegalność podejmowanych działań i tutaj powiedzmy uczciwie prace remontowe odbywały się z zachowaniem oczywiście polskich przepisów i tutaj trudno dociekać, żeby było inaczej, bo by groziło oddaniem funduszy unijnych, ale z drugiej strony jest kwestia pewnej decyzyjności politycznej, czyli czy rząd, czy też ewentualnie rząd we współpracy, bo tutaj pamiętajmy wówczas by trochę pewne polityczne napięcia we współpracy z samorządem województwa, tą linię, którą de facto, nie ukrywajmy, należy do państwowej jednostki, jaką jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, nie należało przeprowadzić inaczej. Tutaj w sensie takim, że rzeczywiście wybudować drugi tor, osiągnąć docelowy parametr, czyli 160 km na godzinę, bo też pamiętajmy, dlaczego ten 160 km jest na godzinę takim kluczowym parametrem, bo powyżej 160 to już prawo kolejowe nie dopuszcza przejazdu w jednym poziomie, czyli muszą być albo wiadukty albo tunele pod lub nad drogi w stosunku do torów. Więc tutaj pamiętajmy, że realizując różnego rodzaju prace remontowe, też na politykach zarówno rządowych, przede wszystkim rządowych, bo to oni odpowiadają za funkcjonowanie instytucji, jaką są Polskie Linie Kolejowe, ale również samorządowych, którzy mogą przydzielać granty unijne tym instytucjom rządowym, ciąży pewna odpowiedzialność, żeby jak najlepszy efekt osiągnąć dla obywateli.
Panie doktorze, no ale tu jak powiedziałem na początku, 7 tysięcy przejazdów kolejowych kategorii D mamy, na których teoretycznie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń, a zatem no, skąd wziąć tyle pieniędzy? Czy to jest rzeczywiście problem tego, że lepiej kupić wagon, pochwalić się, albo nie wiem, wyremontować jakiś odcinek drogi, niż stawiać właśnie sygnalizację świetlną, czy też półrogatki?
Sytuacja jest moim zdaniem taka, że problemem nie jest to, że w skali kraju mamy 7 tysięcy. Problemem jest to, że podejmujemy prace modernizacyjne, które nie usuwają takich rozwiązań, które nie są optymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa, które są legalne, ale nie są tym, czego można by było oczekiwać z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. I to jest rzeczywiście największy problem. A pamiętajmy, że takich modernizacji, gdzie nie rozwiązano wielu problemów, mimo niewielkich kosztów, które można było wówczas podjąć, jest w skali kraju wiele. I to jest, myślę, że problem. To nie jest problem, że nie mamy pieniędzy i że na liniach, które jeszcze nie zostały zmodernizowane, jeszcze mają często bardzo niskie prędkości, rzędu 40-60 km na godzinę, nie wprowadzono półrogatek, rogatek, czy też sygnalizacji świetlnej, tylko moim zdaniem problem jest taki, że właśnie prace modernizacyjne nie były z różnych względów politycznych doprowadzone tak, żeby uzyskać optymalne rozwiązanie i niestety linia Pilska jest takim przykładem, bo Wągrowiecka została sobie na moim zdaniem w miarę dobrze, uzyskano duży efekt społeczny niewielkimi kosztami, że dzisiaj się rozbudowuje dodatkowe mijanki, to już jest kwestia jakby to powiedzieć klęski urodzaju, że te sukcesy osiągnęły większe niż planowano, ale w przypadku linii Pilskiej to moim zdaniem jest właśnie kwestia nieumiejętności ze strony rządu, rozmów ze samorządem, bo to moim zdaniem po stronie rządowej większy problem był niż samorządowej i wytyczenia jakby pewnych standardów modernizacyjnych. Dzisiaj się o tym mówię. Ja wiem, że jesteśmy po tej dekadzie od rozpoczęcia remontu linii Pilskiej mądrzejsi o wiele różnych rzeczy jako państwo, jako eksperci, jako decydenci, ale moim zdaniem pewien standard powinien być osiągany. I wówczas rzeczywiście ta realizacja jakichś systemów automatycznych, świateł półrogatek, rogatek jest dużo.
No i ostatnie pytanie, panie doktorze. To znaczy, że teraz PKP PLK tam postawi, myśli pan jakieś, bo to jest drugi wypadek śmiertelny w ciągu 30 lat, z tego co słyszeliśmy tutaj. Znaczy raz na 30 lat jakoś społecznie dopuszczamy, że ktoś zginie na przejeździe, czy jednak ktoś jednak podejmie decyzję?
Znaczy, że powiedzmy stawianie takie, jak pan redaktor mówi o tym dopuszczaniu, czy ktoś zginie, czy nie, moim zdaniem jest takie, powiedzmy, nieuprawnioną formą retoryczną, wiem, bym tak to powiedział, bo równie dobrze można było powiedzieć, że posłowie, którzy zabronili strażom gminnym mieć fotoradary, a to było ponad 400 posłów głosujących, tylko kilku nielicznych, naprawdę sprawiedliwych, głosowało przeciw, też mogło przyjąć założenie, że dzięki braku fotoradarom gminnym ileś tam rocznie osób więcej ginie i to jest jakiś tam koszt. To moim zdaniem nie tak powinniśmy myśleć. Natomiast pamiętajmy jakby, że Polskie Linie Kolejowe mają swój budżet, mają swoje priorytety inwestycyjne i oczywiście w nich jest usuwanie miejsc niebezpiecznych, tych, które są weryfikowane rzeczywiście twardymi danymi, ma miejsce i to jest pytanie raczej nie czy usuną, czy tylko kiedy, czy będzie trzeba czekać do obiecywanych praktycznie od momentu oddania linii Pilskiej do użytku, bo pamiętajmy te wypowiedzi polityków z tego uroczystego przejazdu pociągiem, że wszyscy mówili, że źle, że jest jeden tor, nikt oczywiście nie bił się w piersi, tylko bił pięściami
pięściami przeciwników politycznych, to wówczas mówili, że konieczność jest budowy drugiego toru, co już się częściowo dzieje, chociażby wspomniany przeze mnie wiadukt w Obornikach. I pytanie, czy to będzie zrealizowane w momencie rozbudowy linii do dwóch torów i być może podniesienia gdzieniegdzie prędkości do 160 km na godzinę. Czy to będzie zrealizowane wcześniej? Moim zdaniem raczej to będziemy chyba czekali do decyzji o rozbudowie.
Oby nie przez kolejne 30 lat. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Michał Bejm, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. No i 61 865 4654. Państwo już dzwonią od samego początku audycji, więc temat gorący na pewno. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No, bezpieczeństwo na przejazdach, mamy problem z tym i generalnie jako kierowcy łamiemy przepisy. Te przejazdy, pomimo że coraz częściej są zabezpieczane, to i tak sprawiamy, że tych wypadków jest, no może nie ma coraz więcej, ale to się utrzymuje na jakiejś stałej linii. Z niewielkim może odchyleniem w dół, ale to jest ciągle o te kilkadziesiąt wypadków na przejazdach za wiele. Co do linii 354, czyli tej Poznań i Piła, nazwijmy rzeczy po imieniu. Samorząd województwa nie zagrał, nie odśpiewał, czy cokolwiek się z tym robi, apelu czy psalmu smoleńskiego. O to się pokłócił samorząd z rządem pisowskim. I dlatego samorząd był zobowiązany wydać pieniądze swoje na linię z Poznania do Piły. Wydał tyle, ile miał, bo budżet samorządu nie jest z gumy. Mieli do wyboru albo zrobić jeden tor, albo zamknąć linię, bo ta linia była w tak złym stanie technicznym, że na końcu byłaby ta linia zamknięta. Więc to był taki główny powód, dlaczego nie zrobiono dwóch torów i to miał być podczas setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Natomiast co do kar. Było mówione, że za niewłaściwy, tu powinno paść przekleństwo, bo naprawdę jest to duży problem. Za niewłaściwy przejazd przez tory miały być zabierane uprawnienia najpierw na 3 miesiące, potem na 6 miesięcy i potem dożywotnio. Politycy z tego się wycofali. Co robią kierowcy? Zachodnia obwodnica Rogoźna, tego samego miasta, gdzie w poniedziałek była kolizja. Też biegnie linia kolejowa, jest przejazd kategorii B. Od jakiegoś czasu rogatki są uszkodzone, też po jakiejś kolizji drogowej i znaki stop są ustawione. Wcześniej jest informacja o ograniczeniu prędkości. Na 100 samochodów średnio zatrzymuje się jeden. Dodatkowo ten, który się zatrzymuje, musi jeszcze zaryzykować, bo może dostać od tyłu z innego samochodu. Nie ma żadnego poważania do przepisów drogowych. Żadnego. Poniedziałek doszło do wypadku w Rogoźnie Wielkopolskim. Wczoraj media już trąbiły o kolejnym zdarzeniu w okolicach Opola. Także rogatki uszkodzone, kierowca zignorował znak stop i wjechał na przejazd. Jeszcze jest jeden problem. Iloczyn ruchu. I to jest tutaj, tutaj to nie padło. W 2015 roku politycy zmienili ten iloczyn ruchu. Tak, tylko po to, żeby nie stawiać rogatek, żeby nie trzeba było stawiać sygnalizacji, a można było zostawić kategorię D, ewentualnie postawić ograniczenie dla pociągów. Iloczyn ruchu musi wrócić do stanu sprzed 2015 roku, a my kierowcy zacznijmy przestrzegać przepisy ruchu drogowego.
No w tej chwili ten iloczyn wynosi 60 tysięcy, a wtedy pamięta pan może ile wynosi?
Jak właśnie został... nie pamiętam, bo jestem poza komputerem, ale to było w ten sposób, że większość przejazdów takich problematycznych byłaby przynajmniej kategorii C. Żeby było ciekawie, to kawałek od tego przejazdu, na którym doszło do wypadku, jest przejazd w środku lasu. Przejazd w środku lasu na pełnej gruntowej drodze. Tak. On jest kategorii C z sygnalizacją świetlną. Iloczyn ruchu prawdopodobnie wynosi 0 lub w okolicach zera. Trzeba zrobić sygnalizację.
Ale nie ma widoczności.
Ja myślę, że jest podobna widoczność jak na tym przejeździe w Rogoźnie Wielkopolskim. Jeżeli dojedzie się do przejazdu, zatrzymałoby się przed znakiem stop i rozejrzało się, to widoczność jest. Natomiast oczywiście jestem za tym, żeby ta sygnalizacja tam została. Sygnalizacji powinno być coraz to więcej, tylko po to, żeby było bezpieczniej. Ale oprócz tego, ja powiem nazwę rzecz po imieniu. Wszystkie przejazdy kolejowe są bezpieczne pod jednym warunkiem. Jeżeli kierowcy zaczną przestrzegać przepisów ruchu drogowego, obojętnie czy to będzie przejazd kategorii A, B, C, D, E i F, gwarantuję, że nie dojdzie do żadnego wypadku. Dążmy do tego, żeby tych kategorii A, B, C było jak najwięcej. No A maleje, ale B i C będzie coraz więcej tych przejazdów, ale tam też należy przestrzegać przepisów. Jeżeli pali się czerwone światło, nie wjeżdżamy na przejazd, tym też są problemy.
Panie Piotrze,
takie problemy będą, będą wypadki.
Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Pozdrawiam serdecznie. 618654654 i pan Jarosław w Radio Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry. W większej przypadków, tak pan już dobrze powiedział, wina kierowców, taki podstawowy znak stop, powinno się zatrzymać, ruszyć z jedynki, spojrzeć.
No ja tak zrobił ten kierowca, sytuacje. Tylko niestety wjechał wprost pod pociąg.
No ale mówię, jest znak stop, to się zatrzymuje. Patrzę w prawo, w lewo i ruszam z jedynki. To jest jakby na pustyni pan miał krzyż i to, pan tak robi. I to nie było zachowane. Druga sprawa, nasi kierowcy nie przestrzegają żadnych zasad. Ja mam ścieżkę, co jest na szosą, idzie i patrzę, jak kierowca, co drugi, w telefonie, jakieś młode dziewczynki, telefon, wszystko, tiry. No i to jest wszystko w większości kierowcy. No a wiadomo, z drugiej strony też to powinno być jakoś zabezpieczone, nie? Takie jest moje zdanie.
Dziękuję panu bardzo. 618654654. Jeszcze tylko posłuchajmy, co na to PKP.PLK, zanim odbiorę kolejny telefon. Albo może jeszcze jeden telefon odbierzemy. Dzień dobry.
Halo, halo. Nie wiem, czy pan słuchacie.
Tak, słychać pana, jest pan na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja prawo jazdy robiłem w roku 65. Jeszcze były te prawo jazdy, te nie amatorskie, tylko no, niezawodowe, tam rozumie pan. Potem zrobili zawodowe. I jeździłem to. W tej chwili mam 77 lat. Proszę pana, co za gehenna kierowców obecnie jeździ. Przejazdy kolejowe, znaki stop, tak jak poprzednik mój mówi, nie stawają, uciekają, jadą. I teraz włączanie się do ruchu, czy rondo, wjazd na rondo, zjazd ronda, żadnej sygnalizacji nie ma. A zwróci się pan do niego, to jeszcze pan dostaniesz popysku od niego. Co za gehenna kierowców obecnie jest. Nie wiem, czy to instruktorzy mają takie prawo, jak mi ktoś powiedział, że jak zjeżdża z ronda, to on nie potrzebuje kierunkowskazów włączyć. Przypomnijmy sobie ten wypadek w Puszczykowie. Przejazd kolejowy zamknięty, czy tam zamykał się. Karetka pogotowia wjechała, lekarz zginął i tam dokładnie, nie wiem, czy tam jeszcze czasami jakiś sanitariusz. No panie, no co to jest, że on karetką jedzie, to on ma pierwszeństwo, ludzie.
Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. 618654654. Samorządowcy i świadkowie z Garbatki relacjonują, że wypadek, do którego doszło w poniedziałek, nie był jedynym śmiertelnym zdarzeniem w tym miejscu. Do pierwszego doszło 30 lat temu. Później było niemalże podobne zdarzenie, ale nie było ofiar śmiertelnych. Informacji na ten temat nie ma jednak w raportach państwowych Komisji Badania Raportów Kolejowych powstałych po 2011 roku. Zapytane o inne wypadki, Radosław Śledzin z PKP.PLK wskazał jeden w 2014, ale nie wspomniał o ofiarach. Stwierdził, że miejsce nie sprawiało problemom kierowców.
Wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce są bezpieczne przy jednym najważniejszym warunku, gdy kierowcy, gdy rowerzyści, gdy piesi przestrzegają przepisów. Ten przejazd również był odpowiednio zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tam było odpowiednie oznakowanie, które powinno wystarczyć każdemu, aby w sposób bezpieczny i sprawny pokonać ten przejazd. Ostatnie zdarzenie, jakie miało miejsce na tym przejeździe, to jest rok 2014, a więc nie jest to miejsce, które powodowało szczególne problemy dla kierowców. Dlaczego doszło do tego zdarzenia, to jest właśnie temat badania komisji, która została do tego powodu powołana.
A jaka tam była maksymalna dopuszczalna prędkość pociągu?
Na tym odcinku linii kolejowej mówimy o prędkości 120 km na godzinę.
No i to zdarzenie z 2014 roku w Garabatce nie było ze skutkiem śmiertelnym, nie było nieprawidłowości po stronie PKP PLK, stąd komisja nie formułowała wniosków zapobiegawczych. Przyczyną było za niezachowanie ostrożności przez kierowcę i zignorowanie znaków. Kierowca też uderzył w bok pociągu. Od 2004 roku innego zdarzenia tam nie było. 14 roku, przepraszam. 61 865 4654. Czy to jest, proszę państwa, trochę taka ruletka, przepraszam może za to określenie, że raz na ileś tam trafia się sytuacja, w której kierowca, który no tak prawie się dostosowuje, no bo tamten kierowca się zatrzymał. Wiemy z tego, że na radarze jest, no, zatrzymał się, no i niestety ruszył w momencie, kiedy ten pociąg podjechał. Panie Mateuszu, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tak właśnie w nawiązaniu do słuchacza pana Piotra, teraz nie pamiętam, który mówił, że obok tam w lesie jest przejazd z sygnalizacją.
Tak.
Dodam do tego, że tam jest odcinek prosty linii jakiś, bo ja przejeżdżam tam te przejazdy, jeden i drugi, a to w Karpatce jest ulicy trochę. I też nie jest zła widoczność, ale tam w lesie jest w ogóle prościutki odcinek linii i tam jest sygnalizacja.
A to niech pan powie, panie Mateuszu, czy tam na tym przejeździe, do którym doszło do tego wypadku, tam pociąg jedzie jakoś po łuku?
To no jak wyjeżdża od stacji od Rogoźna, to idzie po łuku. I później już jak tam bliżej lasu na parkowo idzie prosto.
Aha.
Tam jest dobre. Ja tam przejeżdżałem i ciągnikami, i kombajnem, i ciężarówkami, także no
tam widać. Tam widać. I tam pociąg też, zwłaszcza taki osobowy, to on szybko chyba nie jedzie, tak? Skoro on rusza z tej stacji.
70, nie wiem. Przykre to, co się wydarzyło, wyrazy współczucia dla rodziny tego pana, no... To musiało coś zajść nie tak, może zaszło, nie wiadomo, bo to wszyscy są w toku, bo to mam parę znajomych, którzy znali tego kierowcę i naprawdę wyrazy współczucia.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. 61 865 4654. No w 2023 roku w związku z przebudową drogi dojazdowej lokalny samorząd wystąpił do PKP PLK o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Przejazd jest zabezpieczony wyłącznie znakami. Nie ma przed nim sygnalizacji ani rogatek, ale mimo to jest bezpieczny, zapewnia Radosław Śledziński z PKP PLK.
Przejazdy kolejowo-drogowe zawsze zabezpieczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. My tutaj mówimy o ustawie o transporcie kolejowym, która, mówiąc bardzo ogólnie, w pewnych swoich fragmentach mówi o bezpieczeństwie na kolei, a dokładnie sposób zabezpieczenia konkretnego przejazdu precyzuje już rozporządzenie ministra infrastruktury, które jasno wskazuje, że zabezpieczenie danego przejazdu wynika przede wszystkim z iloczynu ruchu samochodowego i kolejowego na danym przejeździe, z warunków lokalnych, czy jest uzależnione od tego, jaka na danym przejeździe jest widoczność, a zatem mówiąc bardzo kolokwialnie, w przypadku zabezpieczeń przejazdów kolejowo-drogowych nigdy nie mówimy o widzimisię kolejarzy.
Tyle, proszę państwa, PKP na ten temat. 61 865 4654. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja chciałem zapytać, czy państwo słuchacie tą samą audycję, co ja, czy może inną, bo przecież to się nie da słuchać. No, to, co ja słyszę, Polska nie jest... w stanie wojny, a wszyscy o coś walczą. Pytam się, kto z kim i po co walczy. Bo skoro kolej twierdzi, że teraz będzie sprawdzać, czy wnioski wpływały, czy jakieś pisma, sołtys od 14 lat pisze, to o czym my mówimy? Ten ktoś, kto tak twierdzi z ramienia kolei, to już powinien na zbitą twarz wylecieć z roboty, bo to jest nieodpowiedzialny człowiek. Byle koszty jakieś tam ciąć, sobie pensje nabijać. Pytam się, co tam kosztuje milion złotych w zainstalowaniu świateł, szlabanów, czy tam kable są ze złota, czy z czego są te kable?
Panie Tadeuszu, nie wnikam, no takie są prawdopodobnie koszty całej instalacji, plus tego właśnie dwóch sygnalizatorów.
Tak, ja chciałbym zapytać tutaj pana Wojciecha Jankowiaka, który tak się przechwala i głównym koleją, i głównym takim punktem, że tak powiem, tych przechwałek, to jest prędkość tych pociągów. Ale z prędkością wiąże się niebezpieczeństwo. Ja powiem tylko tak, przejazd kolejowy na drodze numer 11, właśnie przed Rogoźnem, oczywiście pociąg jedzie sporadycznie raz na ruski rok. Rogatki nieczynne, znak stop postawiony i może być tak, nie wiem, 5 lat, 10 lat, przejazd kolejowy w Gołańczy w remoncie, chyba od pół roku albo dłużej, znak stop, który nie dotyczy niczego, bo nie ma torów, nie ma szyn. Więc o czym my mówimy? Rybowo, wjazd do Gołańczy, kiedyś dziewczyna zginęła, tyle tematów było tam poruszane, co tam trzeba zrobić, nic nie zrobiono. Tą drogą był strach jechać w takim była stanie i przejazd kolejowy w takim stanie i nikt nic nie zrobił, nikt nie poniósł odpowiedzialności. Pytam się, co ci ludzie robią na tej kolei, prezesi, nie prezesi. Wyrzuciłbym od
Panie
razu,
Tadeuszu, do śniadania, bardzo,
by nie doczekali.
Bardzo
bo
dziękuję.
Za pieniądze, tylko dobrze. Wołają o pieniądze. Bruksela się z was śmieje, że pieniądze chcecie z Brukseli na dwa szlabany i na dwa światła.
Pozdrawiamy panie Tadeuszu i pan Piotr jeszcze na koniec, bo już się zbliża powoli koniec audycji. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. No ja może nie będę tak radykalny tutaj w mojej wypowiedzi. Natomiast no, największy problem z przejazdami kolejowymi jest taki, że raz, że chcemy jak najszybciej jak już wsiadamy do pociągu, to chcemy jak najszybciej dojechać, a dwa, jak jedziemy samochodem, to nie chcemy się zatrzymywać. No i tutaj, tu niestety jest ten problem i to od zawsze, od kiedy chyba motoryzacja się krzyżuje z koleją, to jest ten problem. Ja pamiętam jeszcze przejazdy, które były sterowane za pomocą drużnika, który siedział w budce.
No to tam są te najbezpieczniejsze, bo to są te kategorii A.
No i właśnie, panie redaktorze, tam też się zdarzały wypadki i tam zawodził czynnik ludzki, bo urządzenia raczej rzadko. No, nie będziemy się już to nad przyczynami zastanawiać, natomiast na co chciałem zwrócić uwagę. Ja jeżdżę samochodem ciężarowym i przejeżdżam przez różne przejazdy i są takie dziwne przejazdy, że na przykład auto podjeżdża pod kątem do linii kolejowej. No i o ile w samochodzie osobowym się obrócimy i widzimy, tak samo w samochodach typu dostawczego, typu blaszaki, typu właśnie ciężarówki, my mamy bardzo ograniczone pole widzenia. Mimo że siedzę wysoko, mam to pole.
Ale panie Piotrze, tutaj prezes Nitkowski mówił, że ten trójkąt tak zwany widoczności akurat na tym przejeździe kolejowym jest dosyć dobry, to znaczy właśnie tam dobrze widać, więc no nie wiemy, co się wydarzyło niestety.
Nie wiemy, co się wydarzyło, zawiódł czynnik ludzki, bo to najprawdopodobniej
no to niewątpliwie, bo
tak
auto ruszyło.
Największą tragedią jest tutaj śmierć tego kierowcy, natomiast no tutaj apeluję do wszystkich kierowców o rozwagę na każdym przejeździe kolejowym, bo uważajmy na siebie i z pociągiem nie mamy szans, prawda?
Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. I jeszcze na sam koniec pani Beata, króciutko, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Zgodzę się z moim przedmówcą. Jeżdżę codziennie do pracy, mijam dwa przejazdy kolejowe. Jeden jest zamknięty, bo wiadomo, ma rogatki światła. Drugi jest tylko ze światłami i sygnalizacją dźwiękową. Mhm. Niestety, nie ma znaków stop. Na żadnym przejeździe. Jest wiele przejazdów, gdzie tych znaków stop nie ma. One znikły. Ale ludzie też bardzo bezmyślnie jeżdżą. Miałam taką sytuację, że ja stanęłam przed przejazdem. Bo były światła niestrzeżone, a przejechało dwóch. Więc naprawdę ludzie są bardzo nierozważni, także zgadzam się z przedmówcą, bo ja pamiętam drużników siedzących w budkach i pilnujących tych przejazdów. Więc wiem, jakie jest niebezpieczeństwo na torach. Zwierzęta zwierzętami, ale ludzie są gorsi jak zwierzęta.
Pani Beata, bardzo pani dziękuję, pozdrawiam. Na sam koniec jeszcze raz PKP PLK i rzecznik Radosław Śledziński. Przy ustalaniu sposobu zabezpieczania przejazdu kluczowe znaczenie ma to, jak wiele pociągów i samochodów przejeżdża przez to skrzyżowanie. W tym miejscu było ich za mało jednak, żeby podwyższyć kategorię.
Tam, gdzie ten iloczyn ruchu jest mniejszy, zdarzają się przejazdy, które są zabezpieczone znakiem stop czy krzyżem Świętego Andrzeja. Tam, gdzie samochodów, pociągów jest więcej, mówimy o przejazdach, gdzie jest konieczność zamontowania sygnalizacji i rogatek. Natomiast każdy przejazd, niezależnie od tego, jak jest zabezpieczony, jest przejazdem bezpiecznym w momencie, gdy przestrzegamy przepisów, a no niestety nie ma jeszcze takich zabezpieczeń, które przed ignorowaniem tych przepisów kogokolwiek mogłyby uchronić.
No, jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Ja myślę, że to jest taka nauka dla nas wszystkich, bo generalnie w większości przypadków udaje się przejechać bez zatrzymywania, no i się nic nie dzieje. No i pewnie kierowcy w większości tak sobie myślą, no przecież tyle razy się udało, no to może następnym razem też, ale niestety czasem się właśnie wydarzy takie coś, jak wydarzyło się w ostatni poniedziałek. Także naprawdę, proszę Państwa, oczy dookoła głowy miejmy, jadąc samochodami zwłaszcza. Dziękuję bardzo. W środku dnia kończymy dzisiaj za 6 minut, godzina 13, o 13 wiadomości Radia Poznań. Wojciech Chmielewski, dziękuję, do usłyszenia.
W środku dnia.